Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj opowiem o strzelaninie, do której doszło w biały dzień przy Placu Mariackim na jednej z najludniejszych ulic Krakowa. 8 sierpnia 1910 roku 30-letni Stanisław Rybak padł ofiarą zemsty. Nie wiedział, że od kilku tygodni był śledzony przez nieznanego mężczyznę, który spacerował po Floriańskiej, gdzie pracował Rybak. Za każdym razem w kieszeni trzymał Browninga. Jednak przez cały ten czas nie spotkał Rybaka. Aż do feralnego dnia. Wtedy to dostrzegł go na rynku, kiedy szedł w stronę ulicy Mikołajskiej. Gdy zbliżał się do szpitalnej, na wysokości kamienicy zwanej Prałatówką, padły 3 strzały z odległości 20 kroków. Po trzecim Stanisław Rybak padł na bruk. Kim był zabity mężczyzna i jak doszło do zabójstwa? O tym już za chwilę. Stanisław Rybak pracował w Krakowie w Towarzystwie Szkoły Ludowej od końca 1907 roku z polecenia Narodowych Demokratów. W składnicy książek zarabiał 80 koron miesięcznie. Wcześniej jeszcze w Warszawie był nauczycielem ludowym. Aktywnie działał w kółkach robotniczych. Rybak miał żonę, która chorowała na gruźlicę. Kobieta z zawodu była nauczycielką i dorabiała myciem podłóg. W Towarzystwie Szkoły Ludowej Rybak był postrzegany jako cenny pracownik, pomimo pogłosek, że był szpiegiem. Pojawiły się także informacje, że dopuścił się defraudacji w Sosnowcu. Pozornie prowadził skromne życie. Zarobki w towarzystwie były zbyt niskie, żeby mógł się utrzymać. Rybak mówił, że dysponuje spadkiem, który pozwala mu na godne życie. Pracę w Krakowie otrzymał dzięki protekcji kilku osób. Wypowiadały się one o nim w samych superlatywach. Nakreśliły portret Rybaka jako człowieka nieskazitelnego i dzielnego. Jednak po pewnym czasie te same osoby przekazały informację, że Rybak może być szpiegiem i prowokatorem. Wkrótce miały być wysłane z Warszawy dokumenty, które potwierdzałyby te zarzuty. Miały to być m.in. przejęte listy, które mężczyzna pisał do ochrany. Zarząd towarzystwa nie zwolnił Rybaka, przede wszystkim dlatego, że w Krakowie był wzorowym pracownikiem. Postanowiono z tym zaczekać do nadejścia zapowiedzianych dowodów. Dodatkowo z Warszawy przyszła prośba, by mężczyznę o niczym nie informować, ponieważ wtedy od razu wyjechałby z miasta i mógłby zadenuncjować wielu nauczycieli i robotników, z którymi miał do czynienia. Przestrzegano, że Rybak może się stać człowiekiem rzeczywiście niebezpiecznym. Warto dodać, że mężczyzna kierował pismami Myśl Wszechpolska i Polska. Ochrana miała bardzo wysoko cenić jego usługi szpiegowskie i płacić mu pensję w wysokości 500 rubli miesięcznie. Podejrzenia o współpracę przypłacił życiem. Było to pierwsze morderstwo polityczne na terytorium austriackim. Stał za nim Stanisław Trudnowski. Plan zabicia opracował sam. Było to spowodowane zarówno względami bezpieczeństwa, jak i tym, że w Krakowie nikogo nie znał. Trudnowski otrzymał list, w którym dostał zadanie zlikwidować szpiega, czyli Stanisława Rybaka. Za pośrednictwem znajomym przekazał informację, że polecenie wykona. Czekał na szczegóły oraz broń. Konkretnego dnia o ściśle określonej godzinie na Plantach, na ustalonej ławce czekał na niego nieznajomy mężczyzna, który przekazał Trudnowskiemu tekturowe pudełko. W środku znajdował się browning i 4 naboje. Trudnowski mówił, że nie wiedział, co się z nim stało, kiedy spotkał Rybaka twarzą w twarz. Nie potrafił wyjaśnić, w którym momencie strzelił. Podobno Rybak i Trudnowski minęli się, a następnie Trudnowski nagle zawrócił, wyjął pistolet i strzelił do oddalającego się Rybaka, mierząc w tył głowy. Kiedy rybak upadł na chodnik, wówczas Trudnowski oddał z bliska jeszcze 2 strzały do leżącego. Następnie szybkim krokiem zaczął oddalać się z miejsca zbrodni. Przypadkowi świadkowie rzucili się za nim w pogoń. Gdy został zatrzymany, jeden z mężczyzn uderzył go w twarz i krzyknął: "Morderca!" Na to Trudnowski odpowiedział słowami: "Puśćcie mnie, zabiłem szpiega." Część tłumu skandowała, żeby go zabić, a część, żeby go puścić. Trudnowski wyjął pistolet i wręczył go jakiemuś mężczyźnie, zaznaczając przy tym, że jest nabity. W lufie został ostatni, 4. pocisk. Zabójcę natychmiast aresztowano. Rozpoczęło się śledztwo, w toku którego okazało się, że napastnik to człowiek niespecjalnie inteligentny, nieumiejący pisać i ledwie czytający. Mężczyzna urodził się w 1887 roku w Warszawie i był synem ślusarza pochodzącego z zaboru pruskiego. W Warszawie należał do Narodowego Związku Robotniczego, będącego bojówką endecką. Trudnowski widywał rybaka na zebraniach robotników narodowych w Warszawie. Ten drugi prowadził na nich wykłady. Był postrzegany jako porządny inteligent. Jednak pod koniec 1906 roku pojawiły się pogłoski, że rybak jest prowokatorem i szpiclem. Nie było na to jednak dowodów. Trudnowski twierdził, że spełnił swój obowiązek. Okazało się, że gdy pracującym w Warszawie rybakiem zainteresowała się policja, ten zapadł się pod ziemię. Jak się potem okazało, wyjechał do Krakowa. Stamtąd miał utrzymywać stałe stosunki z ochroną warszawską. Podobno wydał wiele osób. Wiedział o tym Trudnowski, który często przyjeżdżał do Krakowa. W połowie lipca otrzymał od nieznajomego człowieka ze związku depeszę. Był w niej zawarty rozkaz zabicia szpicla prowokatora, rybaka. Trudnowski nie miał żadnych wątpliwości co do winy mężczyzny i postanowił spełnić swój obowiązek. Trudnowski w czasie wstępnego przesłuchania przyznał się do dokonania zabójstwa. Nie miał jednak żadnych dowodów winy rybaka. Powtarzał, że musiał wierzyć rozkazowi. Problematyczne było to, czy w ogóle dowody winy rybaka istniały. Sprawę obrony dobrego imienia zmarłego podjęła się jego żona. Na nekrologu umieściła zdanie: "Zginął śmiercią niewinną z ręki zbrodniarza". Sporo afiszy zostało zamazanych, dopisano do nich wulgarne napisy, a niektóre pozdzierano. Za trumną szły 2 osoby, żona rybaka i jego dziecko. Pierwsza rozprawa została zaplanowana na 21 listopada, ale ostatecznie odroczono ją na prośbę obrońcy doktora Zygmunta Marka, który domagał się przesłuchania całego szeregu osób. Pierwotnie śledztwo prowadzone przez doktora Bosowskiego nie dotyczyło tego, skąd rybak czerpał pieniądze i czy był szpiegiem. A to, zdaniem obrony, należało skrupulatnie sprawdzić. Po kilku miesiącach ruszył proces. Ławie przysięgłych przewodniczył dr Jasiewicz. W imieniu prokuratury występował dr Wajda, a stronę poszkodowaną reprezentował dr Szalaj. Obrona Trudnowskiego przez cały proces przekonywała, że jego czyn był podyktowany wyższą koniecznością. Poszukiwano więc dowodów, że rybak był agentem ochrany. Jeden ze świadków podał, że rybak spotkał się na terenie byłych Prus na stacji kolejowej w Katowicach z kapitanem ochrony z Warszawy. Nie było na to żadnych innych dowodów. Śledztwo nie wykazało, że rybak był szpiegiem. Pełnomocnik żony rybaka podejrzewał, że zabójstwo jej męża nie było pomyłką, ale zostało zaplanowane. Jego zdaniem powody były zupełnie inne od tych, które podawano. Pojawiły się informacje, że rybak został w 1907 roku odsunięty od funkcji kierowniczych. Było to związane z walkami wewnątrz partii, w wyniku których na czele związku stanęli nowi ludzie. W 1908 roku wysunięto przeciw rybakowi zarzut malwersacji, a rok później zarzut współpracy z ochraną. Wiele wskazywało, że Trudnowski padł ofiarą manipulacji. Proces ostatecznie rozpoczął się po kilku miesiącach. Sala sądowa była szczelnie wypełniona. Sąd musiał co rusz uciszać publiczność, która kłóciła się o wielkie damskie kapelusze, które zasłaniały widok. W procesie zeznawał m.in. świadek Barski. Przywołał on zebranie, na którym Kozłowski wyjął papier obciążające rybaka i zaczął je czytać, ale mu przerwano. Zdaniem Barskiego członkowie partii ścigali rybaka, chcąc z nim załatwić osobiste porachunki. Żona rybaka zeznała, że jej mąż wielokrotnie wypowiadał się z obawą o Kozłowskim. Jednak Kozłowski nie mógł się w tej sprawie wypowiedzieć, ponieważ odsiadywał on wyrok w austriackim więzieniu za szpiegostwo na rzecz Rosji. Ze względu na brak jednomyślności wśród sędziów przysięgłych, Stanisław Trudnowski został uniewinniony. Jestem ciekawa, jak wy oceniacie ten wyrok. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam was również na Facebooka Weekendów Małopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.